Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj mamy dla Was specjalny odcinek z okazji miesiąca dumy. Naszą gościnią specjalną dzisiaj jest Ania Wiatrowska. Cześć, Ania.
Cześć.
Ania jest psycholożką, absolwentką UW. I też założycielką profilu Queerowy Feminizm na Instagramie. Chcesz coś powiedzieć jeszcze o tym, czym się teraz zajmujesz dokładnie?
Pracuję w Warszawie i w Berlinie jednocześnie. W Berlinie pracuję w takim obszarze bardziej społecznym, głównie z osobami transpłciowymi. Wspieram rodziny i osoby transpłciowe w tranzycji, ale też po prostu w sytuacjach kryzysowych. No i przy okazji też studiuję tutaj na miejscu Gender Studies, a w Polsce pracuję w prywatnej poradni psychoterapeutycznej i tam prowadzę grupy wsparcia, konsultacje psychologiczne i jakby mój fokus głównie leży na osobach LGBT+.
Ania była na naszej liście gości i gościń, z którymi chciałyśmy porozmawiać od strasznie długiego czasu, więc bardzo się cieszę, że udało nam się z Tobą spotkać w końcu.
Mi również.
Tak, i akurat nasz podcast trochę mniej ostatnio gości, ale mamy dla Was właśnie ten... Teraz dajemy Wam tą szansę, żeby posłuchać jednak gościni, bo zawsze, kiedy nasze kompetencje nie są wystarczające, to kogoś zapraszamy. A jeszcze tylko chciałam dodać, że ja, Anię, w sumie nie poznałam Cię, ale gdzieś tam się skrosowałyśmy jeszcze zanim chyba oboje miałyśmy Instagramy, bo byłam na konferencji, którą współorganizowałaś na UW, która była, pamiętam, że powiedziałaś mi już kiedyś później, że to była taka odpowiedź na to, czego brakowało na naszym wydziale, czyli właśnie zajęć dotyczące osób z niepełnosprawnościami i osób z mniejszości różnych. Bardzo, bardzo miło wspominam tą konferencję i faktycznie to było coś, czego chyba ani wcześniej, ani później nie doświadczyłam na takiej skali. Więc tak, to też miły element.
A, fajnie, że to wspominasz. Ja też tą konferencję bardzo dobrze wspominam. Pamiętam, że właśnie ona była z takiego względu zrobiona i też potem, w 2020 roku, to było chyba dwa lata po, faktycznie takie kursy się pojawiły i nie wiem, czy to było miało coś wspólnego z konferencją, może w ogóle nie, ale na UW potem były dostępne przedmioty o nieheteronormatywności, chyba nawet Z2. Więc jako fakultety, nie? W sensie nie w obligatorach, nie zmienili podstawy programowej, aż tak dużych zmian nie było, ale faktycznie były kursy, które były poświęcone wyłącznie temu tematowi, co ja uważam osobiście za duży taki krok naprzód jednak, nie? Nie traktować tego jak jakiś taki temat poboczny, który się tak przy okazji innych przedmiotów trochę próbuje tematyzować, tylko faktycznie pół semestru poświęcić wyłącznie na to, nie?
Jeszcze zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to musimy oczywiście podziękować patronom i matronkom podcastu i Fundacji Można Zwariować.
Tak, a szczególnie dziękujemy osobom, które najhojniej nas wspierają, a są to Emilia, Filip Pęziński, Kuba Barankiewicz, Anita, Maciej, Konrad, Maja, Tobiasz, Zosia i Karolina. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
Bardzo Wam dziękujemy. Partnerem tego odcinka jest Wellbe. Wellbe.pl to jest platforma terapeutyczna, na której znajdziecie wykwalifikowanych specjalistów. Możecie też zgłosić się do ich opiekuna terapii, który pomoże Wam w doborze odpowiedniego dla siebie specjalisty, nurtu. Tych nurtów jest więcej.
Tak, nie tylko nurtów terapeutycznych, ale też możecie znaleźć tam psychodietetyków, a od niedawna psychiatrów, więc opiekunowie pomagają w ogóle z dobraniem specjalisty zdrowia psychicznego i około tego do Waszego problemu.
Wellbe.pl też wspiera nasze różne wydarzenia, więc na pewno kojarzycie ich z, albo z naszych wydarzeń, albo z naszych poprzednich odcinków.
Możecie też sprawdzić social media Wellbe, w których znajdziecie bardzo dużo przydatnej psychoedukacji.
I każdy odcinek zazwyczaj zaczynamy od tego, z czym zaczynasz. Więc z czym zaczynasz, Ania?
Z czym zaczynam? Ja mam dzisiaj faktycznie dzień pełen pracy. Pracuję do 18, więc tak trochę zaczynam z takim trochę napięciem, czy mi się wszystko uda, gdzie muszę być, różne osoby, różne konteksty i tak dalej. Jest też bardzo gorąco w Berlinie, więc mam przy sobie wodę z cytryną i lodem. Mam nadzieję, że ona mi trochę ochłodzi, bo do 30 stopni ma być temperatura dzisiaj. Tak, więc jestem tak trochę w napięciu, ale też tak w takiej dużej ciekawości, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, jakie tematy poruszymy. Jestem też ciekawa waszych perspektyw na ten obszar.
Wow, zaczęłaś bez zawahania, jak ktoś, kto często odpowiada na pytanie, z czym zaczynasz.
Tak, zdarzyło mi się raz czy dwa.
Może dlatego, że prowadzisz grupy, to jest chyba jednak taka charakterystyczna rzecz.
A ty, Ania, z czym zaczynasz?
Ania, dwa, zaczynam z... Też pewnie dzisiaj będzie upalny dzień, ale zaczynam z dużą ekscytacją, bo uwaga, uwaga, kręcimy, nagrywamy ten odcinek w dniu, w którym też będzie dzisiaj nasze wydarzenie w Warszawie. Wydarzenie można zwariować. Czyli jeśli słuchacie tego jutro, to już to wydarzenie było i możecie czekać tylko na nagranie na YouTubie, które się pewnie pojawi za niedługo. Też mam dzień wypełniony pracą i właśnie zwieńczony będzie tym wspólnym naszym wydarzeniem, więc tak.
A to jest to wydarzenie na lato to czy na lata?
Tak, tak.
O, fajnie, bardzo mi się podoba tytuł. Tak przekonał moją uwagę, jak byłam na Facebooku, to miałam tak... Dobrze, dobry tytuł. Dobry tytuł wymyśliłyście.
Nam też się na maksa spodobał. Dlatego,
okazało się, że nie tylko my miałyśmy ten pomysł, ale pojawiło się gdzieś to już sformułowanie, na przykład sukienki na lato czy na lata. Ale...
ale no. No ale pracujemy z Jawitą, która ma jakieś ogromne copywriterskie skille, które zawsze się pokazują na ostatnią chwilę, kiedy już musimy coś nazwać i zawsze wpada z jakimś takim, wiesz...
Top pomysłem.
Top idealnym hasłem.
No dobra, a ty, Kleo, z czym zaczynasz dzisiaj?
Ja też zaczynam podekscytowana na nasze wydarzenie. Bardzo się cieszę, że robimy tę rozmowę, bo tak jak właśnie wspomniałam wcześniej, ona już długo była na naszej liście do zrobienia. Jedyna rzecz to jestem trochę zmartwiona o mojego kota, no ale jest to już wiekowy Miron, więc może tak być, że się czasami psuje taki kotek.
No tak, to trzymamy kciuki za Mirona, wszyscy, jak teraz słuchamy tego podcastu. Pray for Miron. Okej. No ale już przechodząc do naszego tematu dzisiaj. Faktycznie na naszym podcaście nie było dużo poruszanych tematów wokół LGBTQ+. I mamy nadzieję, że nie wynika to z naszej ignorancji, tylko po prostu no właśnie chyba też z tego, że my same nie jesteśmy osobami queerowymi, a nasi goście, jeśli o tym mówili, to pewnie też gdzieś tam częściowo. Był u nas Patryk Kilewicz.
Tak, albo w indywidualnym kontekście.
Chciałyśmy w końcu gdzieś tam ten temat zaopiekować tak całościowo.
Tak, i zawsze też mówiłyśmy o tym, że jednak podcast czy fundacja Można Zwariować to instytucje sojusznicze wobec osób LGBTQ+. Zawsze dbałyśmy o to, żeby nasze wydarzenia czy rzeczy, które robimy, były taką bezpieczną przestrzenią dla osób LGBTQ+, ale myślimy, że szczególnie w Miesiącu Dumy warto jest to zaadresować bezpośrednio.
Tak, no i taki pierwszy temat to w zasadzie pewnie coś oczywistego dla ciebie, Ania, ale może dla kogoś, kto jeszcze nie wie, jakbyś powiedziała tak najprościej, dlaczego w ogóle osobom LGBTQ+, potrzebne jest wsparcie? I czy to wsparcie powinno być jakieś specjalistyczne, jakieś konkretne, wobec, nie wiem, czegoś, co już zostało wymyślone, czy ono może być intuicyjne?
Jasne, no to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ogólnie można założyć, że osoby LGBT+, doświadczają tego w obszarze zdrowia psychicznego, to, co wszystkie inne osoby też doświadczają, nie? W sensie depresja, zaburzenia lękowe. To jest doświadczenie uniwersalne, niezależne od grupy społecznej. No ale w tym samym momencie osoby LGBT+, doświadczają specyficznego rodzaju dyskryminacji, specyficznego rodzaju braku dostępu do zasobów, ale też takiego dorastania w świecie, w którym nie ma na nie miejsca, nie? Czyli jakby dorastasz i nie widzisz siebie w telewizji.
W swojej reprezentacji.
Tak, dokładnie. twoi rodzice nie mówią o tobie i jakby ten dostęp do informacji musisz sobie wywalczyć w wielu przypadkach, nie? Czyli sam zacząć jakoś interesować się tym, googlować i tak dalej. No to, i to bardzo wpływa na ludzką psychikę, nie? Plus dodatkowo dochodzi ten aspekt negatywnych komunikatów na temat LGBT, które słyszymy ciągle. I to są różne komunikaty, nie? To są komunikaty o byciu ideologią, ale to też są komunikaty o tym, że na przykład osoby homoseksualne nie powinny pracować z dziećmi, nie? Czyli nie powinny mieć nic wspólnego z dziećmi. No i to są rzeczy, które można uwewnętrznić.
Albo posiadać dzieci.
Albo posiadać w ogóle dzieci, tak. No i to są to jakby ten specyficzny rodzaj komunikatu, który można uwewnętrznić i z którym potem trzeba pracować, powiedzmy, w jakimś, nie wiem, gabinecie, czy ogólnie jakby też taka autoterapia, powiedzmy, sam ze sobą, którego jakby osoby, które wpisują się w cis-heteronormę, no nie doświadczają, nie muszą przerabiać w sobie negatywnych komunikatów na temat bycia cis i na temat bycia hetero, no bo ich po prostu nie słyszą, nie? W sensie te komunikaty w tym obszarze są wyłącznie wzmacniające.
Tak, myślę sobie, że każdy z nas może słyszeć czasami od rodziców, czy mógł słyszeć od jakichś bliskich osób jakieś negatywne komentarze na temat, nie wiem, wyglądu, wagi, tatuaży, koloru włosów i tak dalej. Ale tutaj jednak mówimy o części tożsamości też, która jest no jednak bardzo ważną taką częścią, no bo mówimy albo o identyfikacji płciowej, albo o orientacji seksualnej, co jest jednak zdecydowanie gdzieś tam wyżej w hierarchii tego, czy ja mam jakiś kolor włosów, czy nie wiem, czy jestem gruba, czy chuda i za to też czasami mogę być oceniana, tak? W sensie potencjalnie. Więc to chyba też po prostu uderza gdzieś tam bardzo głęboko w te i bardzo rani uczucia, które są no, mniej powierzchowne, tylko raczej właśnie takie wrażliwe.
No to jest definitywnie to, kim jesteś po prostu, nie? Na to też nie masz wpływu. I też jak taki obszar, który trwa czasami latami, żeby sobie uświadomić, nie? W takim sensie, że czasami to są procesy też wypierania tego, nie? W sensie niedopuszczania do siebie myśli na ten temat, spychania to na drugi bok, jakiejś próby w ogóle też wejścia w ten cis-heteronormatywny schemat, nie? Czyli zmuszania siebie do bycia w związkach, które są takie, powiedzmy, heteronormatywne, nie? Czyli wiąże się też z dużym cierpieniem.
Wspomniałaś o tym temacie uwewnętrznionej homofobii. Myślę, że nasi słuchacze i słuchaczki mają pojęcie o tym, czym jest taka homofobia zewnętrzna i negatywne reagowanie na osoby nieheteronormatywne. A powiesz trochę więcej o tym, czym jest ten temat uwewnętrznionej homofobii i dlaczego jest ważny?
Tak, to jest jak jesteś osobą homoseksualną i te negatywne komunikaty, które są w kulturze na temat homoseksualności odnosisz wobec siebie, nie? I to dotyczy oczywiście każdej tożsamości w obszarze LGBT, czyli to dotyczy osób biseksualnych, transpłciowych, niebinarnych, czyli jakby każda uwewnętrzniona, jakby ma uwewnętrzniony rodzaj jakby dyskryminacji, ma swoją specyfikę. I to jakby są różne rzeczy, nie? W takim sensie, w takiej powiedzmy najbardziej oczywistej czy ekstremalnej formie. To jest na przykład, nie wiem, taka reakcja obrzydzenia na paradę równości, nie? W takim sensie, że mamy po prostu ciary żenady, że parada równości istnieje i że w taki sposób osoby LGBT walczą o swoje prawa. Możemy się z tym tak nie zgadzać i mieć jeszcze taką cielesną reakcję na to, nie? Że po prostu nie chcę mieć z tym nic wspólnego, oni się tylko ośmieszają. Można mieć też takie poczucie, oni niszczą moją reputację, bo ja jestem, nie? Czasami jest tak, że jest taki koncept bycia dobrym gejem czy dobrą lesbijką, czyli takim właśnie przyjaznym, zawsze takim radosnym i tak dalej.
Takim reprezentacyjnym.
Tak, tak, tak.
Dla nieheteronormatywnego świata.
Tak, tak, tak. Takiego, które osoby cis-hetero lubią, powiedzmy, nie systemowo.
Czyli taki bohater właśnie serialu, który tak. Jest takim gay-friendem
tak,
na
tak,
przykład.
Tak, dokładnie. To jest właśnie ten popkulturowy schemat. No i można mieć wtedy też poczucie, że po prostu to, co się dzieje na paradach równości, psuje twoją reputację, nie? No bo jesteś kojarzony z tym, a ty się przecież tak starasz, żeby wpisać się w ten, być dobry, nie? Mhm.
A co jest takiego na Paradzie Równości, co może właśnie psuć ten wizerunek?
No tam jest bardzo dużo osób, którym nie zależy na tym, żeby się w te schematy wpisywać, nie? W sensie tam jest bardzo dużo osób, które w różny sposób jakby dają, jakby mają ekspresję swoją, czy płciową, czy seksualną. To raz, a dwa, że...
Czyli trochę bardziej odważną, czy kontrowersyjną po prostu,
no,
tak?
No powiedzmy, że tak. To jest jakby jedna rzecz, że po prostu tak jest, że tam są różne osoby. Ale druga rzecz, nie wiem, czy nawet nieważniejsza, to jest to, że istnieje pewna prawicowa narracja na temat Parady Równości, na temat co na Paradach Równości się dzieje i czym Parady Równości są. I tą prawicową narrację na temat tych Parad Równości też można zinternalizować, nie? W takim sensie, że jak sobie pomyślimy o Polsce, jak sobie pomyślimy o tym, w jaki sposób Parada Równości jest przedstawiana w telewizji publicznej, to ona jest przedstawiana strategicznie.
Freak show.
Tak, freak show. No trochę tak. W takim sensie, że są wybierane jakieś bardzo, bardzo kontrowersyjne zdjęcia, które najczęściej nie pochodzą w ogóle z Parady Równości w Polsce, tylko są jakimiś zdjęciami, często z Holandii, często sprzed 10 lat, ale po prostu takimi najbardziej kontrowersyjnymi. I to one są przedstawiane jako te zdjęcie w wiadomościach. No i to jest statement, nie? W sensie to się robi, żeby coś pokazać. No i to jest negatywne w takim sensie, że na Paradzie Równości, tak jak są osoby, które, no właśnie, nie wiem, w jakiś sposób mają taką ekspresję, która jakoś, nie wiem, może być czysto teoretycznie odebrana jako kontrowersyjna, tak 90% osób wygląda normalnie. Wiecie, o co mi chodzi? W takim sensie, że 90% osób ma,
no jasne,
flagę, może ma jakiś makijaż, ale...
No tak, no jakby w Paradzie Równości uczestniczy też dużo osób sojuszniczych, którzy niekoniecznie odbiegają swoim wyglądem, czy właśnie nawet nie chcą jakoś specjalnie się przebierać, tak? No bo może to też dla kogoś być dziwne, że nie wiem, mężczyzna idzie w krótkiej spódniczce, czy cokolwiek, ale faktycznie mam takie wrażenie, że co roku w polskich mediach po Paradzie Równości właśnie pojawia się taki jakiś tekst, czy kilka nawet, które mówią, że no Parada Równości szkodzi, czy pomaga, nie? I tak jakby faktycznie było w tym jakieś ogromne zagrożenie dla samej społeczności LGBT, co myślę sobie, że tak jak powiedziałaś, no to jest jakiś procent nieduży rzeczy, które są tam bardziej może kontrowersyjne dla ogółu i jej stanowiłyby jakieś zagrożenie.
Tak, no, ale czy ogólnie tak też jest, że Parada Równości jest narzędziem politycznym i ona jest strategicznie wykorzystywana, żeby te normy w obszarze seksualności i płciowości przesuwać. Nie, w takim sensie, że to też można zauważyć na tym, jak parada wygląda w poszczególnych miastach. Ona wygląda zupełnie inaczej w Warszawie, ona wygląda zupełnie inaczej w Berlinie. Ona też będzie wyglądała zupełnie inaczej w jakimś małym mieście w Polsce. I faktycznie trochę tak jest, że im bardziej idziemy do takiego, powiedzmy, miasta, w którym ta parada była dłużej, jest większa i tak dalej, to ona staje się mniej ugrzeczniona, nie? Bo to też jest o tym. W sensie, że my już nie chcemy być grzeczni, my już nie chcemy żyć na waszych zasadach. My żyjemy na swoich zasadach i na tym, jak jakby po prostu jak chcemy, nie?
No właśnie, a mogłabyś trochę powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle Parada Równości, czy też w ogóle to, że istnieje coś takiego jak Miesiąc Dumy teraz i jest to coraz szerzej obchodzone. Dlaczego to jest ważne z perspektywy osób LGBTQ+, czy z perspektywy osób queerowych? I jeszcze, czy to jest ważne, że coraz więcej osób takich cisnormatywnych, czy właśnie sojuszniczych angażuje się w te działania, że to się robi takie coraz bardziej, wiesz, taką ogólną celebracją, w której każdy może wziąć udział i często osoby po prostu wpadają jak trochę na wydarzenie, równie dobrze mogłoby dotyczyć czegoś innego.
No to jest to, co jest ważne i chyba najważniejsze w tym kontekście, to, że ta parada pierwsza, ona była powstaniem, nie? W takim sensie, że ona była, w sensie ona była zamieszkami z policją, nie? W takim sensie, że taka jest geneza parady równości, czy jakby tak naprawdę Pride, że w klubie Stonewall były zamieszki z policją i osoby po prostu stwierdziły, nie wiem, już po prostu wychodzimy na ulicę i nie damy się stłamcić policji, więc to była jakby walka z policją i walka przeciwko brutalności policji, która zaczęła być powtarzana jakby co roku, nie, żeby właśnie upamiętnić te zamieszki w Stonewall. I taka jest geneza parad równości trochę, nie, w takim sensie na całym świecie. Dzisiaj one wyglądają trochę inaczej, bo dziś trochę czasami z jednej strony zapomina się o tych takich właśnie rewolucyjnych, bym powiedziała, korzeniach parad równości, czyli że to było przeciwko systemowi, to było przeciwko policji, to było bardzo brutalne też, nie? No a z drugiej strony też tak powiem trochę w kontekście niemieckim. W kontekście niemieckim jest tak, że powstają też alternatywne parady, nie? Które próbują trochę powrócić do tych, powiedzmy, rewolucyjnych korzeni. Jest na przykład Dyke Marsz, czyli Marsz Lesb, który ma jakoś też zwrócić uwagę na niewidoczność lesbijek w przestrzeni publicznej bardzo dużą. I w tym roku będzie właśnie dziesięciolecie Dyke Marsz. I to jest zawsze marsz, który się odbywa dzień przed oficjalną paradą w Berlinie. Nie? I to jest właśnie marsz, który jest alternatywny, w którym bierze mniej osób, ale który jest w ogóle bez korporacji, który jest bardzo rewolucyjny, radykalny, który jest takim trochę właśnie back to the roots. Wiecie, o co chodzi? Czyli taki powrót do korzeni.
Mhm. A myślisz, że to jest właśnie ważne, że te takie parady, te takie, powiedzmy, takie główne, największe parady w miastach, że one się właśnie komercjalizują, że firmy biorą w nich udział, że jest coraz większe zainteresowanie? Myślę, że to jest taki pozytywny wpływ, że to się robi coraz bardziej takie powszechne?
No jest to chyba na to takie słowo, o matko, tylko zapomniałam, czy to teraz jest, nie jest pinkwashing, bo to jest tylko jakiś tam inny washing, o Jezu, zapomniałam.
Nie, pinkwashing właśnie, pinkwashing jest tak? Queerowy.
Mhm, a, tak, okej, okay. Tak. Myślałam, że to był jakiś feministyczny jeszcze bardziej, ale dobra.
Nie, fioletowy to jest feministyczny, wiesz, purple washing.
Dużo tego washingu wszędzie, jeszcze jest green washing przecież, więc...
No, tak. Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest takie pytanie na to, co sądzisz, że żyjemy w kapitalizmie, nie? Więc takie pytanie, na które można by pewnie godzinami gadać i też nie znaleźć odpowiedzi, bo na te pytania nie ma prostej odpowiedzi. Ja jak sobie myślę o tym pytaniu, to sobie myślę, że warto brać pod uwagę taką lokalność Polski, kontekst Polski i tego, że jeśli chodzi o ten angaż tych korporacji w Paradę Równości, to jest stosunkowo nowy fenomen, nie? W takim sensie, że parę lat temu tak nie było. Dzisiaj jakby ta tegoroczna parada po raz pierwszy miała ponad 100 zarejestrowanych ciężarówek. Nigdy tak nie było. Nie wiem, przybiliśmy setkę i ja bym nie powiedziała, że to, że coraz więcej korporacji bierze udział w paradzie jest fajne, dobre i powinniśmy to wzmacniać. W sensie nie mam tej pozycji czy takiej opinii, ale w tym samym momencie uważam ten fenomen, że korporacje kalkulują sobie i myślą sobie, o, opłaca nam się w Polsce to robić. Tak w szerszym kontekście jest ogólnie pozytywnym fenomenem, bo to oznacza, że jest zmiana społeczna, nie? Która jakby która to umożliwia, mimo że ja sama podchodzę do tego krytycznie i też podchodzę do tego krytycznie w takim sensie, że no ja wiem, że to jest rachunek finansowy, nie? W takim sensie, że no, korpo policzyła okej, nie? To jest...
No tak, ale te korporacje też, nie chcę tutaj bronić korporacji w żadnym wypadku, ale wydaje mi się, że oni też właśnie no, musieli sobie to policzyć, czy im się to opłaca i czy im się to, wiesz, wizerunkowo też opłaca, nie? Więc
tak.
Myślę sobie, że to też może jest jakiś taki, że skoro ktoś to policzył i skoro komuś jakby faktycznie to wychodzi na plus, no to też może jest taki sygnał, że stajemy się coraz mniej homofobicznym
tak,
krajem.
Tak, no właśnie można to tak interpretować, nie?
A przynajmniej miastem.
No tak, nie? W sensie można to w taki sposób interpretować. Ja też współpracuję z firmami różnymi, nie robiąc jakieś, nie wiem, warsztaty, czy właśnie pracując nad Pride'em, jakiejś strategią komunikacji. I ta decyzja o tym, żeby pójść w tą stronę, w sensie, żeby zaangażować się w no właśnie w Pride w Warszawie, ona nie jest oczywista, nie? W takim sensie, że ja mam w tym roku, współpracowałam z dwoma firmami, które się z tego wycofały w pewnym sensie, w sensie nie podjęły tej decyzji, nie? Więc to nie jest tak, że wszyscy skakują do tej rzeki, nie zastanawiając się na zasadzie tęczowe złotówki, one będą do nas płynąć, tylko faktycznie jest tak, że jest jeszcze sporo firm, które decyduje się tego nie robić, mimo że na przykład, no ja znam to z tego kontekstu, nie, że na przykład w firmach pracują queerowe osoby, które bardzo by chciały, żeby ich firma się w to zaangażowała, a szefostwo mówi no, nie? I to jest jakby, to jest ten aspekt życia w kapitalizmie, nie? W sensie pracujesz dla jakiejś firmy, to jest może jakąś częścią twojej tożsamości, że jesteś w ogóle w tej firmie i że pracowałaś w niej przez parę lat, więc chcesz, żeby ona się angażowała rzeczy, które są dla ciebie ważne, nie?
A może wróćmy jeszcze na sekundę do tej uwewnętrznionej homofobii, bo myślę, że to jest ciekawe pewnie z perspektywy naszego kraju, że no właśnie jakby ten temat jest świeższy na pewno niż gdzieś tam na zachodzie, i tak jak masz pewnie porównanie z Berlina czy jakichś innych w ogóle państw i miast. Jak to może się objawiać? Tak jakbyśmy się na przykład teraz zastanowili, czy w ogóle jest sens jakby gdzieś tam to się temu przyglądać w jakimś naszym otoczeniu i co z tym można zrobić, jeśli byśmy coś takiego zaobserwowali? Czy na przykład też jakby pracując z grupami jakoś jesteś w stanie to zaobserwować, czy to są tematy, o których też się rozmawia w takich sytuacjach?
Jasne. No, ogólnie na pewno warto z tym pracować. Z tym się pracuje bardzo trudno. W takim sensie, że jak mówimy o takiej uwewnętrznionej homofobii, która nie jest oczywista, czyli nie jest po prostu jakąś taką reakcją na właśnie jakieś wydarzenia polityczne, czy to, co się robi na poziomie kulturowo-społecznym, tylko jest taką naszą, takim naszym niedawaniem sobie przestrzeni na pociąg, czy uczucia, które mamy, w sensie takie po prostu wypieranie tego, w jaki sposób doświadczamy świat. To też jest bardzo, bardzo trudne do wytropienia, nie? Bo na przykład jak mówimy o lesbijkach, nie? I jak mówimy o kobietach, to jest takie pojęcie obowiązkowej heteroseksualności, które z jednej strony mówi o tym, że jakby każdy z nas przychodzi na świat i uczy się bycia osobą hetero, nie? W takim sensie, że to jest jedyna możliwa i dobra ścieżka.
No tak, jest zabawa w dom, w mamę i tatę.
Tak.
Nic
tak,
innego nie widzisz tak. W książkach.
Tak, dokładnie. No i w popkulturze też, nie? To jest taki ważny aspekt bardzo też. Ale z drugiej strony, to co w tym pojęciu jest też takie bardzo ważne, to, że w drodze socjalizacji kobiety uczą się interpretować każde, nawet małe, pozytywne uczucie wobec mężczyzny jako potencjalne romantyczne uczucie. Nie? Czyli kulturowo dochodzi do takiej nadinterpretacji.
Ale też właśnie pewnie podsyca to otoczenie, tak? Bo właśnie rozmawiasz z jakimś chłopakiem, mając kilka lat w szkole i od razu, o, czy to twój chłopak, czy to twój kawaler.
Tak. No tak, definitywnie. Nie? W sensie definitywnie tutaj jest taka, wiesz, informacja zwrotna z otoczeniem. Ale tutaj też chodzi o taką sytuację, że gadamy sobie z kimś, nie? Z jakimś, jakaś kobieta gada sobie z facetem i to jest miła rozmowa, nie? I jakby i te miłe uczucie jest interpretowane jako potencjalne romantyczne uczucie już, nie? I to jest właśnie ta obowiązkowa heteroseksualność, nie? W sensie, że jakieś pozytywne uczucia są odbierane jako pociąg seksualny, romantyczny, kiedy tak naprawdę tak nie jest, nie?
Chciałabyś coś do tego jeszcze, Klo?
I got confused.
A czym?
Znaczy z wątkiem uwewnętrznionej homofobii, jak przyszliśmy do odbierania...
Do obowiązkowej heteroseksualności?
Tak, tak.
Okej, bo to jest tak, że ważnym elementem uwewnętrznionej homofobii jest to, że nie dajesz sobie przestrzeni na uczucia, które czujesz, czy je wypierasz. A obowiązkowa heteroseksualność tłumaczy, dlaczego tak jest.
Mhm. A miałabyś może jakiś przykład z popkultury nawet właśnie? Czy może nie z popkultury, co w ogóle z jakiegoś filmu czy serialu? Przykład jakiegoś bohatera, który prezentowałby taką wewnętrzną homofobię?
O kurde.
Tak, żeby też nasi słuchacze może jakoś zrozumieli, na czym to polega. Mi się skojarzyła taka postać z serialu Girls, czyli Dziewczyny. Może nie prezentuje to do końca jakby jakiegoś procesu i procesu myślowego i uczuć, ale tam była sytuacja, w której głównej bohaterki ojciec wyautował się już tam w wieku średnim albo chyba późniejszym nawet, nie wiem, czy on tam był koło 60 może, no i jakby to było faktycznie jakby no przeżycie, tak? Mówimy też oczywiście o osobach gdzieś tam mieszkających w Stanach Zjednoczonych i osobach fikcyjnych, tak, bohaterach. No ale to skojarzyło mi się, nie powiedz, czy to jest dobry przykład, na takiej zasadzie, że no to był mężczyzna, który założył rodzinę, miał żonę, córkę, żonę, z którą też dotrwał do tamtego wieku 50-60 i wyautował się już jako właśnie taki, powiedzmy, no, trochę podstarzały mężczyzna, i potem związał się z jakimś partnerem, nie? No właśnie, tylko zastanawiam się, czy możemy mówić o tej uwewnętrznionej homofobii w takich przypadkach, w których no nie wiemy, co ta osoba czuła, czy jak się zachowywała, czy jaki miała stosunek do osób LGBTQ+, tylko wiemy, że po prostu była w relacji heteronormatywnej, a później właśnie wyautowała się albo przeszła tranzycję.
No, to trochę jest z tymi jakby przykładami z popkultury, że trochę przypisujemy w naszą własną interpretację im, ale ja myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Mi, jak to mówiłaś, przyszedł do głowy jeszcze Frankie Grace, który jakby też jest zbudowany na tym, nie? W takim sensie, że dopiero w pewnym momencie dajesz sobie przestrzeń na to, żeby też się wyautować, nie, z tymi uczuciami. Nie? I to może być proces związany z uwewnętrznioną homofobią. Twój przykład, Cleo, z Kylie Jenner.
Caitlyn.
Caitlyn?
Caitlyn chyba.
Caitlyn Jenner. Bo ona w taki sposób teraz, w sensie, ma na imię?
Wiem, potem po sobie, jak to tylko to powiedziałam, to pomyślałam sobie, że o nie.
Zdenajmowałaś.
Dokładnie. Więc ja to po prostu wytnę.
Tak, ale właśnie to jest ciekawy przykład, taki w sensie, że to jest osoba, która teraz aktywnie działa przeciwko osobom transpłciowym jako społeczności, nie? W takim sensie, że ma jawnie transfobiczne postawy, na przykład walczy o to, żeby osoby transpłciowe nie mogły uczestniczyć w sporcie, jakby w kategoriach, gdzie jakby zgodnych z ich płcią.
Czy się osoby po tranzycji, tak?
Tak, dokładnie, osoby po tranzycji. I w jej kontekście bardzo dużo mówi się o wewnętrznionej transfobii, nie? Na ile to jest po prostu takie projektowanie uwewnętrznionych schematów nienawiści wobec siebie na całą grupę społeczną, do której należysz. Oh. Nie? I jakby w przypadku jakby tej osoby to jest o tyle niebezpieczne, że jest to osoba, która ma relatywnie duży dostęp do władzy i zasobów, pojawia się w mediach, jej głos jest słuchany i słyszany, ma dużo pieniędzy. No i też jakby biorąc to wszystko pod uwagę, jej głos się liczy, tak? Czy jak ona mówi to, jakby takie negatywne rzeczy, to one się przekładają też po prostu na rzeczywistość osób transpłciowych. A jak wiemy, w USA dzieje się teraz bardzo, bardzo źle, nie? W takim sensie, że to jest jeden z takich tematów, które bardzo dzieli USA.
No tak, można powiedzieć, że jednak nie jest żadnym autorytetem z jakiejś takiej no bardziej, nie wiem, że nie ma jakiejś ekspertyzy na ten temat, ale jednak no, zasięgi i sława robią swoje, nie? I niestety to pewnie jest odbierane jako, no właśnie, osoba, która się zna w tym temacie. Więc ciekawy przykład.
Tak, no i dalej mówi jakby z pozycji osoby transpłciowej, nie? A zawsze jakby aktywiści zawsze mówią, hej, słuchajcie, osób z ucieleśnionym doświadczeniem, tak jakby na przykład transpłciowości, a jak mówię, to osoba transpłciowa, to można powiedzieć, hej, to jest osoba transpłciowa i ona mówi to i to. Nie, więc no jest o tyle niefajne, nie?
No dobra, a przechodząc tak bardziej do sojusznictwa i wsparcia, konkretnie do wsparcia psychologicznego, dlatego że wiem, że tworzysz właśnie grupy wsparcia stricte skierowane do osób queerowych, ale też są osobne formy wsparcia dla osób transpłciowych. Jakie formy wsparcia i dlaczego różne powstają dla takich osób i dlaczego na przykład dla nich lepiej jest z nich korzystać niż z takich regularnych form wsparcia? Wiesz, dlaczego coraz częściej pojawia się ta informacja właśnie o tym, że psychologowie są queer friendly, czy gdzieś tam się pojawiają takie informacje, nie? Na ich profilach.
Tak, okej. Bycie terapeutą LGBT friendly. To jest trochę tak, że ja trochę się z tego śmieję, bo to śmiesznie brzmi, nie? W sensie...
Czy to jest różnica właśnie bycie terapeutą LGBT friendly i bycie terapeutą, którego właśnie praca jest skierowana stricte do osób LGBT?
Tak, no właśnie, nie w takim sensie, że to jest trochę pytanie, co to oznacza bycie terapeutą przyjaznym osobą LGBT. Ja tak się trochę też śmieję z tego nazewnictwa, no bo co to tak naprawdę znaczy, nie? W takim sensie, że tu nie chodzi o to, że ci terapeuci są przyjaźni, a ci są nieprzyjaźni, nie? Jak się bierze tą negatywną stronę tego, to nie chodzi o to, że ktoś będzie jakiś chamski wobec ciebie, nie? Tutaj chodzi o co innego.
Ja ten komunikat postrzegam wyłącznie tak, że po prostu będąc osobą LGBT na przykład nie wiesz, na kogo trafisz i być może zapiszesz się do specjalisty, który ci się wydaje z opisu kompetentny, a trafisz na osobę, która jest faktycznie homofobiczna i zacznie ci udzielać porad, które są z twojej perspektywy absolutnie nie na miejscu. I tak rozumiem ja ten komunikat.
Tak. Tak, to jest faktycznie taki obszar deklaratywny, nie? Czyli jak ja siebie jako terapeutka oceniam. No i mam nadzieję, że on dotyczy właśnie kompetencji i informacji, które mamy w tym obszarze. Nie, czyli to jest trochę tak, że my potrzebujemy dowiedzieć się trochę na temat specyfiki i życia osób LGBT po to, żeby nie reprodukować systemu, w którym żyjemy w gabinecie. Czyli nieświadomie powielać te systemy nierówności w gabinecie, nie? Bo będziemy mieli po prostu, jak nie mamy wiedzy, to będziemy mieli do tego tendencję. I podam przykład, to widać w szczególności, jeśli chodzi o osoby spektrum aseksualności i aromantyczności. Jest coś takiego jak demiseksualność. Demiseksualność to jest orientacja seksualna, która definiuje kryterium, które musi zostać spełnione, żeby ktoś poczuł pociąg seksualny. I tym kryterium jest więź emocjonalna. Czyli osoba, która jest demiseksualna, musi najpierw poczuć więź emocjonalną z osobą, musi ta więź emocjonalna zostać zbudowana, żeby poczuć pociąg seksualny do jakiejś osoby, nie konkretnej. Jeśli tego nie wiemy, jeśli nie znamy jakby nie znamy tej orientacji, nie znamy jakby specyfiki w ogóle spektrum aseksualności, to istnieje prawdopodobieństwo, że w gabinecie to, co osoba nam mówi, zinterpretujemy jako lęk przed bliskością, mommy daddy issues, whatever, nie? W sensie, że w tym obszarze coś, ale że po prostu będziemy szukać w historii osoby jakichś schematów, które będą tłumaczyły, dlaczego ona taka jest, zamiast założyć, okej, ona tak po prostu doświadcza rzeczywistości, nie?
O wow, i to się wiąże z zupełnie inną formą wtedy pomocy, pracy i w ogóle wszystkiego, co robisz dalej.
Tak, definitywnie.
Wow. Nie?
Tak. I tutaj możemy mieć dwie sytuacje, nie? Bo możemy mieć sytuację, w której osoba mówi i sama nazywa, hej, jestem osobą demiseksualną, w taki sposób doświadczam siebie. A możemy mieć drugą sytuację, w której osoba sama nie ma tego nazwanego, tylko po prostu opowiada o jakimś schemacie, że hej, nawiązuje relacje seksualne dopiero po iluś tam miesiącach, jak już kogoś poznałam i tak dalej, w inny sposób nie jest to u mnie możliwe, nie? Bo na przykład osoba sama może nie wiedzieć, że coś takiego jak demiseksualność istnieje, nie?
Tak, no myślę sobie, że to jest duża lekcja do odrobienia właśnie też dla specjalistów, dla psychologów, terapeutów i tak dalej, bo no jest teraz pewnie dużo tematów, o których się jeszcze tam nie wiem, 10-20 lat temu nie mówiło, które faktycznie mogą mieć wpływ na te procesy, no bo chociażby też właśnie mam takie wrażenie, że dużo pisze się w mediach o poliamorii, poliromantyczności, a jak rozmawiam ze znajomymi terapeutami, to raczej nikt takich osób gdzieś tam nie spotyka. No też może dlatego, że pracuję głównie, że rozmawiałam głównie z nie z seksuologami i seksuolożkami, tylko powiedzmy klasycznymi terapeutami, ale faktycznie zastanawiam się też, na ile właśnie w drugą stronę to może nie działać, nie? Że ktoś tak się bardzo, nie wiem, oczyta i chce być taki bardzo otwarty, to na ile też może przepisywać takie łatki osobom, które po prostu mają takie zachowania, ale nie wynikają one z tej orientacji seksualnej czy identyfikacji, tylko z jakichś no, zachowań takich, że nie wiem, no ktoś po prostu ma bardzo frywolny tryb życia albo zdradza swojego partnera, partnerkę i ktoś może, terapeuta może przypisać na przykład taką łatkę. A nie, to spoko, bo pewnie jesteś poliamoryczny. Oczywiście jakby to jest jakiś wymyślony mój przykład, nie? Ale nie wiem na ile, no też pewnie po prostu trzeba mieć jakąś zdrową głowę przy tym.
No wiesz, to też jest duży, duży aspekt w tym wszystkim jest to, jak sami siebie określamy. Nie? I w jaki sposób sami siebie doświadczamy. To na pewno. I w jaki sposób.
Czyli, żeby uszanować to, w jaki sposób ktoś o sobie
tak,
mówi.
Tak, i w jaki sposób to komunikujemy. Ja sobie myślę, że to jest tak, że takie sytuacje, one zawsze muszą być kontekstowo, indywidualnie postrzegane. Nie? Że tutaj nie ma co wymyślać właśnie jakichś takich jakby hipotetycznych, czysto teoretycznych sytuacji, bo one jak się przydarzają w gabinecie, to one muszą być w bardzo zniuansowany sposób traktowane i być może to jest sytuacja, w której trzeba coś z kimś skonfrontować, nie? Jakiś schemat, w którym jest. Związki poli też jakby większość osób, które ja znam, które jakby, czy nawet wszystkie, które jest poli, jest w związkach poli, to też są bardzo osoby takie, no właśnie, samoświadome, czytające, nie wiem, poli secure i myślące, w jaki sposób to można robić najlepiej, żeby dla wszystkich moich partnerów było dobrze i tak dalej. Nie?
Myślę, że przychodząc już do końca naszego odcinka, chciałabym cię zapytać, bo też twój ostatni post na Instagramie, pewnie jak tego słuchacie, to jest dalej jednym z takich, który się pojawia wyżej, to jak nie robić sojusznictwa wobec osób queerowych, czy wobec osób LGBT, a jak robić dobre sojusznictwo? Jak możemy tworzyć przestrzeń, która będzie przyjazna w jakichś takich codziennych gestach, żeby na przykład osoby LGBT miały takie poczucie, że jeśli potrzebują zrobić coming out, to my możemy być tą bezpieczną osobą. Jak tworzyć, wiesz, taką przestrzeń, która będzie wspierająca?
Ja myślę, że jeśli chodzi o takie codzienne aspekty czy relacje interpersonalne, to tutaj są takie zasady jak we wszystkich trochę relacjach interpersonalnych, w takim sensie, że ważna jest godność, ważny jest szacunek, ważna jest podmiotowość i takie uważanie na siebie, okej, z jakiego ja miejsca robię niektóre rzeczy, z jakiego miejsca zadaję pytania, dopytuję się. I takie może sprawdzanie ze sobą, okej, czy ja może zadaję jakieś pytanie, czy dopytuję się tylko po to, żeby zaspokoić moją ciekawość, a versus ja się dopytuję, bo chcę, żeby dla ciebie było dobrze, nie? To jest, mam wrażenie, jeśli chodzi o właśnie bycie LGBT+, jednym z takich trudnych jakby schematów, czy momentów, czy sytuacji, że jak się outujemy, to nagle stajemy się taką otwartą książką, której można zadać każde pytanie, takim trochę...
Ale jednocześnie takim generalnym reprezentantem.
No tak. Tak, dokładnie.
To ciekawe, bo przecież istnieje koncept żywej biblioteki, czy też żywej queeroteki, gdzie faktycznie osoby zgadzają się, żeby odpowiedzieć na każde pytanie, czy pewnie nie każde dosłownie, ale zgadzają się opowiadać w taki wprost sposób o tym, na czym polega bycie osobą queerową, homo i tak dalej. Natomiast pewnie nasz jakiś tam znajomy, czy kolega, koleżanka, która po prostu się wyautowała, nie jest takim przypadkiem, które można podejść i zapytać o cokolwiek, nie? Że faktycznie no nie, czasami może faktycznie ta nasza ciekawość prowadzić do tego, że przyćminamy jakby dobro drugiej osoby.
Tak, nie? Tak, w sensie, że to są dziwne wtedy też sytuacje, bo wydaje się jakby zasady, które zazwyczaj obowiązują w sytuacjach społecznych, nie? Czyli jakieś bardziej intymne obszary, czy bardziej prywatne, nagle przestają nimi być.
Tak! O, to jest mega dziwne, nie?
Bardzo.
No, ale zastanawiam się, na ile to ma też związek z właśnie jakimś takim, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale takim fetyszyzowaniem osób LGBT, że o, to skoro ty tak się tutaj, nie wiem, obciskujesz teraz z jakimś swoim partnerem, to w sumie można zapytać cię o cokolwiek, bo jesteś taką otwartą książką. No, jakby totalnie randomowa, wymyślona sytuacja, ale jest takie przekonanie, że osoby, nawet jakby są przecież takie jakieś memy czy ilustracje, że, które mówią o tym, że nie wiem, dwie osoby hetero całujące się jakby mogą stwarzać tak samo obrzydzenie jak osoby homo, nie? Czy że jakby jest to w sumie wymyślona tylko nasza interpretacja, że coś jest bardziej czy mniej na miejscu.
No, fetyszyzacja, zawsze mówię to słowo źle, wybaczcie, jest na pewno takim ciekawym i ważnym schematem w takim sensie, że ona jest podtrzymywana popkulturowo, bo często jak są na przykład jakieś lesbijki, które są parą, to pytanie o trójkąt, czy pytanie o to, żeby, nie, w sensie, albo jak uprawiacie seks, to są takie schematy, które my znamy w ogóle z popkultury, które potem też osoby queerowe, czy lesbijki po prostu doświadczają w rzeczywistości, nie, w sensie, że nauczyłaś się z popkultury, że to jest pytanie, które zadajesz, jak widzisz lesbijki, nie, i nie masz żadnego innego schematu. Nie? Więc po prostu wypalasz z tym pytaniem, bo widziałaś to w telewizji i w telewizji to był sitcom, bo potem było ha, 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 ha. Wiesz, co chodzi.
Zabawny żarcie.
A nie mamy takich modeli, które by modelowały nam, jak w taki właśnie jakby z szacunkiem i podmiotowy sposób, no nie wiem, traktować ludzi, nie?
No tak, i absurdalna, kompletnie absurdalna sytuacja, że jak w takiej samej sytuacji spotykasz parę heteronormatywną, to samo pytanie po prostu nie przychodzi ci do głowy, bo byłoby to totalnie logiczne.
Tak. Dziwne.
A może tak jeszcze na sam koniec, Ania, powiedziałabyś, bo może ktoś z naszych słuchaczy na przykład jeszcze nie ma ze sobą coming outu, albo myśli w ogóle o tym, czy jest jakaś coś, co byś może, nie wiem, nie tyle doradziła, ale coś, co uważałabyś, że jest dobrą praktyką, jeśli chodzi właśnie o robienie coming outu. Jeśli dla kogoś to jest coś bardzo stresującego, to czy właśnie to jest moment, w którym warto się skonsultować z jakimś specjalistą, albo nie, poszukać jakiegoś wsparcia właśnie nawet jakichś treściach w internecie. Jeśli ktoś nie ma pojęcia, jak się do tego zabrać, albo w ogóle rozważa swoją seksualność, czy swoją tożsamość płciową, to gdzie byś teraz skierowała słuchaczy, słuchaczki?
Jasne. To, co ja bym na pewno powiedziała, to, że po pierwsze coming out jest narzędziem politycznym, czyli nic dziwnego, że to jest trudna sytuacja, bo robiąc coming out w pewnym sensie plasujemy się po pewnej stronie historii i coming out nie został stworzony do tego, w sensie on został stworzony jako narzędzie polityczne i jako narzędzie zmiany społecznej, po to, żeby właśnie widoczność, reprezentacja osób LGBT się zwiększała.
Czyli żeby nie było też takich właśnie ukrytych jakichś jednostek, tak? Czy takich klasyfikowanych jako norma?
Tak, z takim założeniem trochę, że jak się wszyscy wyautujemy, to będzie nam nas tak dużo, że będziecie musieli nas wysłuchać. Nie? To jakby to ma to założenie w sobie, nie? Mam wrażenie, że dzisiaj ten aspekt polityczny coming outu został trochę zapomniany, w takim sensie, że coming out jest, jakby na coming out się patrzy głównie przez pryzmat tego właśnie jednostkowego doświadczenia, nie wiem, powiedzenia dla swojej rodziny, powiedzenia dla swoich przyjaciół. I to, co zostało w ostatnich latach wymyślone trochę jako alternatywa do coming outu, to jest idea inviting in, czyli takiego zapraszania do siebie. Czyli nie wychodzenia z szafy, tylko zapraszania do siebie, do szafy osoby. Nie, i to jest taka fajna idea, fajna koncepcja. Wiem, że wiele osób taki oddech bierze, jak to słyszy, bo coming out to jest takie wychodzenie i proszenie o akceptację. A w inviting in to ja zapraszam ciebie i to ja zaakceptowałam ciebie, żebyś weszła do mojej szafy. Nie? Czyli to jest takie strategiczne i docelowe mówienie osobom, z którymi wiemy, że czujemy się bezpiecznie, które wiemy, że są wspierające dla nas. I tworzenie takiej sieci wsparcia, takiej bazy, która nas wzmacnia. I to zdejmuje też presję z coming outu, nie? No bo jest jakby coming out w ogóle, jak jest popkulturowo zrobiony, to został zrobiony w taki sposób, że jest ten duży taki cut, nie? W sensie masz życie przed coming outem, które jest życiem w ukryciu.
To jest taki breaking point.
Tak. I masz życie po coming outie. A w rzeczywistości to w ogóle tak nie jest, nie? W takim sensie, że mamy tysiące coming outów na co dzień, zmieniamy kontekst, znowu musimy się outować, możemy jakby zacząć w inny sposób doświadczać siebie, musimy znowu się wyoutować i tak dalej, i tak dalej.
Mhm. Okej, okay, a czy jeszcze chciałam dopytać, ten inviting in może być taką nie wprost właśnie takim zaproszeniem, typu poprzez jakieś swoje zachowanie, czy jakby sposób autoprezentacji, czy właśnie chodzi o to, żeby on był bezpośrednim komunikatem. Bo wydaje mi się, że takich właśnie niebezpośrednich jest bardzo dużo jednak w Polsce.
Ciekawe bardzo pytanie. Ja znam tą koncepcję faktycznie z takiego docelowego, bezpośredniej rozmowy na ten temat. A mogłabyś mi powiedzieć, jakie dokładnie zachowania masz na myśli? Jak mówisz o tym?
Znaczy, znam sama takie osoby, które nigdy jakby właśnie nie zrobiły tego takiego publicznego coming outu albo nie wyoutowały się wprost przed swoimi przyjaciółmi, ale jest to dość oczywiste poprzez, nie wiem, sposób bycia, że jakby na przykład nie mówią, z kim randkują, ale no można się domyśleć, nie? I później to faktycznie wychodzi, nie wiem, po latach, że no tak, spotykam się z chłopakami. Albo, no właśnie, nie? Że idziemy do gay klubu, ale w sumie to nie mówię, dlaczego mam tam ochotę pójść, nie? I jakieś takie, nie wiem, właśnie ukrywanie się z tym, z kim randkuję, mimo że jakby sposób bycia, nie wiem, nawet jakaś tam intonacja głosu, czy no takie stereotypowe bardzo rzeczy wskazują na to, że no ta osoba może być nieheteronormatywna.
W sensie, że ty byś to jej przypisała.
Tak, ale to się często sprawdza po prostu, nie? Po jakimś już czasie. Więc no, to jest trochę takie właśnie... Rodzi jednak tutaj jakby też, no, rodzi te stereotypy, nie?
Brzmi to po prostu jak funkcjonowanie osób hetero wśród wszystkich innych osób, które które nie mówią nikomu o tym, że są hetero.
Tak, ja bym to w ogóle, w sensie ja bym to trochę w innych kategoriach opisywała, bo ja bym to opisywała w takiej kategorii odrzucenia koncepcji coming outu. I takiego założenia trochę, że okej, jak w ludziach to wywołuje trochę takie confusion, to oni muszą z tym dealować, nie? W takim sensie, że to ty musisz teraz dealować ze swoim takim, nie wiem, albo zakłopotaniem, albo właśnie tylko confusion, nie wiem, po polsku to jest dobre słowo, żeby to opisać. No a co ich to? Wiesz, o co chodzi?
No tak, no tylko, że...
Myślę, że to też może być takie, okej, to już mnie nie obchodzi, co ludzie myślą, mnie nie obchodzi, czy ludzie się zastanawiają. Ja po prostu, ja w taki sposób żyję, to ten obecny moment jest dla mnie dobry i nie będę robiła żadnych oficjalnych coming outów, oficjalnych statementów, bo nie potrzebuję tego dla siebie, nie? I to też jest jakby...
No i nie ma też takiego żadnego obowiązku.
Tak, to też jest właśnie, ja też bym to podkreśliła, że to też jest pełna... prawna, czy jakby że w taki sposób życie też jest okej, że to nie jest tak, że coming out, takie oficjalne mówienie o sobie w jednej kategorii jest jedyną ścieżką. Nie, możesz mieć też taką ścieżkę i tyle, nie?
Tak, i że trzeba, bo jak maturę zdać.
Maturę,
coming out, co tam jeszcze?
Odkaczone.
Szczepienie na tężec.
No dobrze, to chyba... Chyba byśmy już kończyły, bo już też oczywiście nasz podcast zawsze się rozwlekuje do magicznej godziny.
Ja jeszcze tak na koniec chciałabym wam powiedzieć z mojego doświadczenia. Ja mam 14-letniego brata i nie wiedziałam, czy będzie on osobą queerową, czy zupełnie nie. Natomiast mam wrażenie, że ponieważ jestem dużo starszym rodzeństwem, to zawsze od kiedy on był jeszcze dużo młodszy, dbałam o to, żeby kreować wokół niego przestrzeń, która będzie właśnie nawet nie tyle, co bezpośrednio akceptująca, że komunikuje to, co po prostu jakby dawałam takie informacje, czy podrzucałam jakąś taką broszurę, bardziej tak informacyjnie, żeby dawać mu te informacje, ale też sygnalizować, że jakby w taki sposób, żeby po prostu otwierać rozmowę na ten temat w taki sposób, żeby on się czuł bezpiecznie, gdyby chciał ze mną o tym porozmawiać. I ja jestem ogromną fanką prewencji na bardzo wielu płaszczyznach, od zdrowia psychicznego przez zdrowie fizyczne. I też ostatnio często miałam jakieś takie wystąpienia, w których mówię właśnie o tworzeniu sieci wsparcia i sieci wsparcia społecznego w kontekście oczywiście zdrowia psychicznego, ale myślę, że na wielu płaszczyznach jest to ważne, żeby zawczasu, nawet jeśli nie wiemy, czy będziemy mieć wokół siebie osoby queerowe, czy nie, tworzyć przestrzeń, która jest im przyjazna, tak samo innym osobom przyjazna, w taki sposób, żeby jakby nie musieć nawet deklarować tego, że hej, jestem dla ciebie bezpieczną osobą, hej, jeśli chciałbyś mi coś powiedzieć na temat swojej tożsamości, to możesz to zrobić, bo uważam, że to nie o to chodzi, że taką bezpieczną przestrzeń kreujemy swoimi działaniami i swoim zachowaniem przez cały czas, raczej niż jakimś jednym zdaniem, z którym się zaraz zadeklarujemy.
Tak, i to jest super praktyka i super podsumowanie.
Super. To bardzo, bardzo ci dziękujemy, Ania, że znalazłaś czas.
Bardzo dziękuję również.
I oczywiście naszych słuchaczy i słuchaczki i osoby słuchające zapraszamy na twój Instagram, czyli Queerowy Feminizm. Podlinkujemy go też w opisie tego odcinka.
Dzięki, że chciałaś z nami pogadać o tym.
Oczywiście, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Wszystkim słuchaczom i słuchaczkom i osobom słuchającym życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Miesiąca Dumy.
Tak, ja również życzę wszystkiego dobrego z okazji Miesiąca Dumy.